Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do naszego magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w nim ze mną w studio mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Pan profesor Krzysztof Brzechczyn, kłaniam się.
Dobry wieczór państwu.
I z Rzymu pan redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa Wszystko co najważniejsze. Dobry wieczór.
Dzień dobry, witam państwa.
Proszę państwa, chciałem temat krajowy rozpocząć od zapytania moich rozmówców o rok wyborczy. Rok wyborczy, który wydaje mi się, i taką hipotezę chciałbym postawić na początku, wiąże się z ogólnym kryzysem przywództwa. Spory w Zjednoczonej Prawicy, ale też spory na opozycji, niemożność dotrzymania tych wszystkich ultimatów kolejnych już Donalda Tuska o wspólną listę, której raczej nie będzie. Widać też, że i w tych partiach małych, nazywanych czasem nieładnie planktonem politycznym, również zmiany wśród liderów, pojawiający się nowi kandydaci na liderów. Widać zatem, że w polskiej polityce chyba brakuje ludzi, którzy byliby w stanie silnie pokazać kierunek, zjednoczyć, ale też pokazać pewien modus operandi, praktykę, bo to, zdaje się, jest najlepszym testem polityki. Zgodzicie się z tą hipotezą, czy zgodzicie się z hipotezą, że kryzys przywództwa może zupełnie nieoczekiwanie rozpisać nam wybory? Rozpocznę od profesora Brzechczyna.
No, na pewno jest w Zjednoczonej Prawicy pewnego rodzaju kryzys przywództwa. Jest to spowodowane tym, że w zasadzie po 2020 roku, po wygranych wyborach prezydenckich, nastąpiła cała seria takich dziwnych ruchów, dziwnych inicjatyw, które niby to miały w zasadzie poszerzyć, powiększyć elektorat Zjednoczonej Prawicy, a tak naprawdę one spowodowały wewnętrzne rozbicie czy rozdźwięki. Tak? Tutaj można zacząć od tej sławetnej piątki dla zwierząt, która spowodowała kryzys, odejście ministra Ardanowskiego. Potem mamy decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która spowodowała protesty właściwie w całym kraju i utratę tego takiego elektoratu umiarkowanego. Następnie próbowano to w jakiś sposób odzyskać, tak, zaufanie.
Ale zostawmy tą historię, no tak. Spójrzmy na przyszłość. Chociażby spór o KPO, czyli o stawę sądową, która jest teraz takim ping-pongiem między premierem a prezydentem, być może jakąś też trzecią stroną. Spójrzmy też na to, że trudno będzie bardzo ułożyć listy wyborcze. Myśli pan, że to wynika nie tyle z takiego naturalnego używania się władzy, władza się zużywa, ale właśnie z kłopotu z przywództwem?
No, zużywanie władzy to jest jakby inna kwestia, tak? Bo powiedzmy, władza musi, każda władza, tak? Jakoś tam na bieżąco rozwiązuje problemy, no i zawsze się zdarzają jakieś wpadki, błędy, lapsusy. Tak więc to zużywanie władzy jest takim czymś, powiedzmy, takim naturalnym. A tutaj ja bym zwróciłbym uwagę na brak takiego strategicznego myślenia, tak? No bo z jednej strony buduje się taką metanarrację o Polskim Ładzie jeszcze rok temu. Elementem tego polskiego ładu mają być środki, które Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej, ale tych pieniędzy nie ma, tak? A te pieniądze, te obiecane pieniądze, no są wpisane w pewien projekt wyborczy czy polityczny. I teraz no, jest to pewnego rodzaju naiwność, no bo z jednej strony sądzi się, czy mówi się, tak, że następuje taka oligarchizacja tej Unii Europejskiej, że rządy prawicowe no, nie cieszą się zaufaniem czy estymą ze strony czołowych polityków Unii Europejskiej. No to w takim razie po co się podkładać, tak? Po co formułować program, no tak naprawdę wyborczy czy polityczny, gdzie jednym z elementów tego programu no, to są te środki, które obiecane środki z Unii Europejskiej. No
to jest tak naprawdę dawanie trochę narzędzi opozycji. Tak, Jarosław Kucek, no, jak pan widzi, to będzie chyba taki zwyczajny, niezwyczajny rok wyborczy, prawda? To możemy się spodziewać pewnych niespodzianek, ale wracam do kryzysu przywództwa. Może on mieć znaczenie, może on mieć wpływ na to, co się stanie w polityce, czy jest tak, jak zawsze było?
Znaczy, ja pozwolę się z panem redaktorem i z panem profesorem nie zgodzić we wszystkich kwestiach, które zostały tu poruszone. Uważam po pierwsze, że wcale nie mamy kryzysu przywództwa, ponieważ silne przywództwo w Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego jest niekwestionowane. Natomiast to, co my widzimy poniżej, czyli spory pomiędzy premierem a niektórymi środowiskami Zjednoczonej Prawicy, tak naprawdę oglądamy spektakl, natomiast nie znamy prób do tego spektaklu. I te próby są o wiele ciekawsze i tam należy szukać odpowiedzi na temat tego, co widzimy już na scenie. I wydaje mi się, że to przywództwo nie jest kwestionowane. Donald Tusk ma niekwestionowaną pozycję w Platformie Obywatelskiej, którą sobie dość krwawo i brutalnie wywalczył.
Ale wspólnych list nie potrafi zbudować, ale
dlatego, że to nie leży w interesie wszystkich innych. Dlaczego mówię, że nie mamy kryzysu przywództwa? I dlaczego się z panem redaktorem nie zgadzam? Otóż nie będzie to niezwykły rok wyborczy, będzie to bardzo zwykły rok wyborczy. Mianowicie obie strony, główni aktorzy tego sporu, czyli i Platforma Obywatelska i Zjednoczona Prawica, świetnie czują się w atmosferze klinczu, sporu, nieustannego ścierania się dwóch głównych sił, ponieważ wtedy jest bardzo mało miejsca na cokolwiek pośrodku. Mhm. I Donald Tusk dobrze wie, że jeżeli będzie liderem i będzie podbierał głosy czy to Szymonowi Hołowni, czy PSL-owi, będzie mocniejszy. No oczywiście na wspólne listy nie ma szans i nigdy tego, wydaje mi się, nikt realnie tego projektu nie rozgrywał. To jest kolejna rozgrywka Donalda Tuska, który mówi, no zobaczcie, musimy iść razem, ale oni nie chcą. To oni są ci rozłamowcy. To oni na wszelki wypadek będą winni temu, że PiS znowu wygra. W związku z czym zupełnie nie uważam.
Upierając się, panie mecenasie, rzuciłbym taką hipotezę, czy właśnie to, że Donald Tusk chce tak rozegrać opozycję, żebyśmy poszli wspólną listą, mówi do nich, zamiast powiedzieć, niech każdy idzie samemu, a ewentualnie potem będziemy budować koalicję, czy właśnie to nie wynika z jego antycypacji, że to przywództwo w innych partiach opozycyjnych jest bardzo słabiutkie.
Nie, to znaczy zapewniam pana, panie redaktorze, że to jest o wiele prostsze. Mianowicie kalkulacja jest bardzo, bardzo prosta. Kto będzie silnym partnerem, ten będzie nadawał ton. I wiadomo już dzisiaj, że tym zwycięzcą będzie w opozycji Platforma Obywatelska, po drugiej stronie będzie PiS, pytanie czy coś jeszcze. I Donald Tusk po prostu za przeproszeniem dojeżdża lewicę, rozgrywa Szymona Hołownię po to, żeby samemu wygrać jak najwięcej. Wszystko inne jest teatrem, a cel jest jeden.
A co o tym myśli Michał Kłosowski?
No zgadzam się z panem mecenasem i to zgadzam się w 100%, bo nie powiem, że nie widzę kryzysu przywództwa w polskiej polityce, wręcz przeciwnie, widzę nadprzywództwo i nadliderskość polskiej polityki. To znaczy zarówno Jarosław Kaczyński ma niekwestionowana pozycja na prawicy i to nie ma co z tym dyskutować, a po drugie Donald Tusk, który przyjechał na białym koniu do Warszawy z Brukseli, również taką pozycję w opozycji ma. A co więcej, powiem jeszcze tylko tyle, że we wszystkich kalkulacjach sondażowych widać, że opozycja idąc osobno do tych wyborów, nie tworząc wspólnej listy, ma szerokim lemieszem szansę zgarnąć znacznie większą liczbę wyborczych głosów niż idąc razem. Więc ja bym powiedział jeszcze jedno, że ta cała, to spadło tak ładnie takie słowo, narracja na temat tego, że ma być zjednoczona lista opozycji, była po prostu blefem. Była blefem takim, który miał na celu wyłącznie to, aby pokazać, że można, może nie można, była typowym tematem wrzuconym w kampanię po to, żeby o nim mówić, a tak naprawdę cel był zawsze taki, a nie inny, żeby iść jak najszerzej, żeby jak najmocniej PiS osłabić i żeby mieć jakieś...
Panie redaktorze, to w takim razie pytanie. Skoro to mamy nadprzywództwo, jak pan powiedział, czyli że ta siła jest, jeśli dobrze pana rozumiem, tak zabetonowana, że niż norma wskazuje, no to skąd zatem te wszystkie niespójności, skąd te ping-pongi, które wymieniał chociażby profesor Brzechczyn na początku, skąd tak trudno jest uzgodnić jednak jednolitą linię i wezwania na Twitterze chociażby pana posła, europosła Joachima Brudzińskiego, Kaczyńskiego, nie kłóćcie się, będzie głupotą pokłócenie się w roku wyborczym, no to chyba jednak jest jakiś symptom kryzysu przywództwa właśnie.
Myślę, że symptom kryzysu albo nie symptom kryzysu to jedno, ale myślę, że dużo bardziej jest to po prostu marketing polityczny, który ma na celu nic innego niż marketing właśnie, bo okazuje się, że te wszystkie głosy na Twitterze i w mediach społecznościowych, no to jest nic innego niż rozgrywanie, no i cóż, one nie idą od swoich polityków z głębi ich rozmysłu, tylko według tego, co zostało nakazane, aby zostało powiedziane czy napisane, więc nie łudźmy się analizując tego typu głosy. Moim zdaniem to wszystko jest bardzo jasne i
cyniczne. Adwocem Jarosław Pucek do tej kwestii.
Może nie tyle adwocem, bo też się zgadzam z panem redaktorem, natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Spory na opozycji mają trochę inny charakter niż w Zjednoczonej Prawicy. W Zjednoczonej Prawicy tak naprawdę te spory, które dzisiaj się toczą, to są spory, które przygotowują nas na odejście Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj trwają przygotowania do tego, kto z tego tortu po odejściu Jarosława Kaczyńskiego ze Zjednoczonej Prawicy zyska jak najwięcej. I to pozycjonowanie się jest temu spowodowane. Dlatego Joachim Brudziński to jedno, Zbigniew Ziobro to drugie, ośrodek prezydencki też coraz bardziej się oddystansuje od niektórych pomysłów. Natomiast ze smutkiem przyjmuję do wiadomości, że z kolei premier, który jest już tyle lat premierem, nie zbudował sobie żadnego środowiska politycznego i w tej chwili jest tak rozrywany przez wszystkie te strony. A więc ja raczej to odczytuję w kluczu takim, że wszyscy tam przygotowują się na czas odejścia przez Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą o tym samym dokładnie też mówił już wcześniej Jarosław Gowin, x lat temu wskazując na to, że ten moment jest przed nami, trzeba się do niego przygotować. Partia Porozumienie, którą on budował, też była na tą okoliczność budowana. Ten projekt niestety się nie udał. Mhm.
Krzysztof Brzechczyn, no, czyli tam będzie polemizował zapewne.
No tak, bo powiedzmy to zależy, co uznamy za przywództwo, na jakim poziomie mówimy, czy na poziomie taktycznym, tak, czyli czy jedna lista wyborcza, czy wiele po stronie opozycji i też jest to kwestia, o czym mówimy, gdy analizujemy politykę Zjednoczonej Prawicy, no bo jedna kwestia to są, powiedzmy, wpisy na Twitterze, a druga kwestia, czy drugi aspekt, no to są pewne projekty, które są rozpoczynane, ale nie są one realizowane. Czyli tu jest ten problem z przywództwem, tak? No jak była piątka na przykład dla zwierząt, to ten projekt nie był konsultowany ze wszystkimi w Zjednoczonej Prawicy, no i po pewnym czasie z tego się wycofano. Czyli jest to kryzys przywództwa, tak? Czy kryzys zarządzania partią. Gdy mówimy o sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim, no to też jakby w normalnym, powiedzmy, bloku czy partii politycznej, no to są pewne mechanizmy, które pozwalają wyłonić przywódcę, tak? Albo to będzie sukcesja, wskazanie następcy, albo jakieś prawybory. Tutaj tego na razie nie ma, czyli jest to też pewnego rodzaju kryzys, tak? Kryzys sukcesji. No ponadto jeżeli porównamy Węgry i Orbana, to na pewno pozycja Orbana na Węgrzech jest o wiele silniejsza niż Jarosława Kaczyńskiego, bo tu mamy z jednej strony Zbigniewa Ziobrę i Solidarną Polskę. Kiedyś jeszcze był wcześniej Jarosław Gowin, który się wykruszył, tak? I to były takie dwa skrzydła, które no właśnie w jakiś sposób
czyli stawiam pan taką tezę, że właśnie to, że jest ten spór o sukcesję, którą naszkicował Jarosław Pucek i że ten spór jest taki nierozstrzygalny, to świadczy o czym? O słabości Jarosława Kaczyńskiego?
No właśnie. O tym, że nie ma ustabilizowanego przywództwa, tak? Mhm. O tym, że właśnie odejście, czy tam przygotowywanie się na odejście, które tam
wymaga sukcesora gdzieś, prawda?
No właśnie, wymaga opracowania pewnych reguł tej sukcesji, tak? Jak to ma się odbyć. A jeżeli tego nie ma, no to
ale no nie, Jarosław Pucek nie zgadza, proszę bardzo.
Nie zgadzam się, no bo to jest jednak domena demokracji. No przecież nie żyjemy w państwie, w którym są jacyś delfini namaszczani przez swoich liderów. Oczywiście de facto tak jest zapewne. Natomiast no to są partie demokratyczne, chociaż możemy mieć na temat jakości tej demokracji różne zdania, no ale tam są pewne procedury, są kongresy, tam są wybory i te wybory są oczywiście dzisiaj już przygotowywane. Ja do tego zmierzam. Tak? Że jakby różnica między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim jest tylko w PESEL-u, natomiast nie w jakości przywództwa.
Na sam koniec jeszcze może jakąś uwagę Michał Kłosowski do tego sporu by dodał. Proszę bardzo.
Uważam, kwestia, jeszcze raz, przywództwa, ale bardziej natury władzy. Bo to, co zostało powiedziane przed chwilą, to właśnie świetnie obrazuje tą sprawę. To nie jest kwestia tego, że nie mamy przywództwa. Przywództwo jest. Jest reprezentacja przywództwa. Każdy chce być liderem w polskiej polityce. Problem polega z władzą, z pomysłem na władzę, z pomysłem na Polskę, powiedzmy więcej, bo jedni mówią obalić wszystko, co było, drudzy mówią postawić na nowo, a tak naprawdę nic z tego nie wynika. I trzeci element, pytanie, jaka ma być ta władza nad Polską? Jeżeli oczekujemy, że nagle będzie jeden charyzmatyczny przywódca, który wszystko weźmie, przepraszam, i ogarnie, mówiąc kolokwialnie, no to wydaje mi się, że w takim oczekiwaniu możemy się bardzo mocno pomylić, bo dojrzałe państwo to instytucje i to pewna polityka, kultura polityczna, powiedziałbym nawet więcej.
No ale tutaj, ale panie redaktorze, polemizował, no bo nie, ale... proszę zobaczyć chociażby na Niemcy, które są krajem o wybitnie dobrze rozwiniętych instytucjach i kryzys przywództwa, który się pojawia przy, jak to się mówi czasem, plastikowym kanclerzu, się jednak bardzo mocno rozszerza na kryzys państwa.
No ja bym porównał państwo bardziej do statku. To jest takie porównanie Arystotelesa. No statek gdzieś płynie do jakiegoś portu i teraz jak jest burza, no to kapitan siłą rzeczy wydaje rozkazy i nikt na te procedury nie zwraca uwagi, tak? A jak jest morze spokojne, no to faktycznie wszyscy mają, powiedzmy, jakieś tam obowiązki i je spełniają i działają według pewnych reguł. I to nie jest tak, że w państwie tylko reguły są ważne. Reguły są ważne, gdy sytuacja jest stabilna, a gdy jest niestabilna, no to wyłania się potrzeba na charyzmatycznego przywódcę, tak? I powiedzmy, jak tutaj pan wspomniał o tym, że mamy nadmiar przywództwa albo nadmiar przywódców, no to jest właśnie ten nadmiar jest wynikiem braku jednego przywódcy, który by potrafił no, tych mniejszych przywódców, mniejszych liderów, liderów mniejszych frakcji jakoś tam ogarnąć, tak? W jakiś tam sposób zdyscyplinować też.
Ale
tak?
Donald Tusk już sobie z tym poradził.
No tak,
już
ale
sobie, Jarosław... już sobie w tym sensie jest liderem dokładnie takim, jak pan profesor go nakreślił.
No tak.
Pozbył się wszystkich
ze swojego otoczenia.
Tak, zjadł przystawki. Podaje mu do stołu nadal poseł Graś. I tak to się toczy.
No, ale Jarosław Kaczyński no, jakoś ma problemy z Ziobrą.
Będę powtarzał. Jarosław Kaczyński ma problem z PSL-em, a nie z dyscypliną w partii. Gdyby jego aktywność można było przewidzieć na jeszcze 15 lat, to nikt by mu nie fiknął, a fikają dlatego, że spodziewają się, że no, ta perspektywa jest bliższa niż dalsza.
No to od samego początku, od 2015 roku były tarcia. Tak?
Postawmy pytanie. W tym, Michał Kłosowski, już ostatnie zdanie.
Pytanie, czy fikają, mówiąc bardzo obrazowo Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy fikają namaszczonemu przez prezesa Delfinowi Mateuszowi Morawieckiemu. To już jest zupełnie druga rzecz.
Mm-hmm. Postawmy tu kropkę. W roku wyborczym na pewno te kwestie będą się przewijały w naszym magazynie. Zrobiło się gorąco i dobrze, proszę państwa, bo może tak w niedzielny wieczór warto przed rozpoczynającym się tygodniem trochę sobie popolitykować. Zostańcie państwo z nami, my przeniesiemy się w drugiej części do Watykanu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście z Rzymu Michał Kłosowski, w studio w Poznaniu Jarosław Pucek i Krzysztof Brzechczyn. Wykorzystując to, że Michał Kłosowski 5 stycznia był na pogrzebie Benedykta XVI, chciałem porozmawiać z wami o Benedykcie XVI w kontekście politycznym. Jeszcze w przyszłym tygodniu zapraszam państwa na nasz magazyn, specjalne wydanie poświęcone temu tematowi. Ale dzisiaj chciałem, byśmy tak po tych obserwacjach mijającego więcej niż tygodnia, czyli od czasu od śmierci Benedykta XVI do pogrzebu, trochę o nim i o jego roli porozmawiali. No, niektórzy pokazują na pewne dosyć protokolarnie niezręczne wydarzenia, które miały miejsce w Watykanie, na przykład to, że papież Franciszek nie ogłosił żałoby w państwie watykańskim. Niestety tylko na kilka godzin został unieruchomiony watykański supermarket. Żadnej żałoby nie było. Także no, zainteresowanie wiernych oddających cześć zmarłemu papieżowi tam było około czy ponad 200 tysięcy wiernych, no ale proszę państwa, no Rzym to jest kilkumilionowe miasto, tak, plus jeszcze turyści, no to specjalnie nie robi aż takiego wrażenia. Czy świat był niezainteresowany Benedyktem XVI, Michał Kłosowski? Tak bardzo prowokacyjnie zapytam, czy to jest sytuacja, którą trzeba tak interpretować, że Benedykt XVI nie pasuje jednak i do kościoła trochę, i do tego świata, i no właśnie.
Panie redaktorze, po tak postawionym pytaniu muszę sprostować dwie rzeczy, które na początku tutaj wybrzmiały. Przepraszam, ale wieczór w Rzymie to wieczór w Rzymie, są pewnie jakieś odgłosy słychać. Natomiast pierwsza rzecz, no mnóstwo ludzi było na placu świętego Piotra i to może dziwić. To może dziwić dlatego, bo Benedykt XVI no urzędu nie sprawował już od dobrych kilku lat i taka pamięć, takie dbanie i takie no właśnie zainteresowanie wiernych postacią papieża emeryta, który oddał władzę prosząc o spokój i ciszę i też bardzo skromny pogrzeb, bo to w jego testamencie czytamy, może budzić pewne zainteresowanie, a przede wszystkim pewnie powiedziałbym nawet radość obserwatorów życiowa cykańskiego kościoła. Druga rzecz jest taka, że myślę, że papież Benedykt bardzo duże zainteresowanie miał w świecie, przede wszystkim jako taki backup trochę i dla papieża Franciszka i dla całego Watykanu. A to dlatego, że jak spojrzymy na dokumenty papieskie, bardzo jasno widać, że to epoka Ratzingera, która zaczęła się wcale nie w czasie objęcia przez niego tronu watykańskiego, ale w latach 80., kiedy został szefem Kongregacji Nauki i Wiary, no kończy się, ale jednocześnie jest to epoka, czy była to epoka, która dała Kościołowi naprawdę bardzo, bardzo wiele. I zarówno dla Jana Pawła II, jak i dla papieża Franciszka, czego pewnie w Polsce nie widać, była takim backupem właśnie, backupem teologicznym, backupem pod względem czystości doktryny wiary.
Jarosław Pucek, jak pan patrzy na te wydarzenia mijającego tygodnia?
Patrzę z przykrością, dlatego że papież Benedykt był takim moim ukochanym papieżem. Naprawdę wszystko mi w nim pasowało. Oczywiście to jest bardzo takie, bym powiedział, no, mało... Znaczy bardzo subiektywne, więc jakby to w tym sensie. Natomiast papież Benedykt rzeczywiście był tym zapleczem intelektualnym dla świętego Jana Pawła II. W wielu obszarach kontynuował jego dzieło i myśmy się na tym skupiali. Lubiliśmy się na tym skupiać, doszukiwać się tych smaczków czy tych cytatów z Jana Pawła II. Natomiast ja papieża Benedykta XVI olbrzymie, znaczy cenię, kocham i tak dalej. Można by to długo wymieniać. Dlatego, że to był papież, który mówił to, co ja też jakoś tam gdzieś intuicyjnie wyczuwam. Papież mówił wyraźnie, szukamy, znaczy musimy się nawrócić jako Kościół. Papież wręcz potem w wywiadzie, kiedy już był papieżem emerytowanym, w wywiadzie Rzece, mówił wprost, zapytany, dlaczego ustanowił
rok... Rozmowy z Peterem Zeywaldem, rozmowy ostatnie.
Zapytany, a dlaczego rok wiary? No papież ustanawia rok Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego. Mamy mnóstwo tematów do przegadania. Papież ustanawia w 2011 rok wiary. I papież tam odpowiada wprost, bo w Kościele wiary brakuje. To, co papież Jan Paweł II, gdzie był nastawiony na nową ewangelizację, na wychodzenie Kościoła na zewnątrz. Był bardzo taki duszpasterski. Papież Benedykt mówi, ale my jako Kościół musimy się nawrócić.
Smutek u pana mecenasa z tego, że nie potraktowano go dziwie?
Smutek odczuwam, dlatego, że odczytuje się ten pontyfikat w kluczu porażki, co ja przyjmuję ze zdziwieniem. To jest papież, który krzyczy, który w swojej skromności oczywiście, pewnym dystansie, pewnej delikatności nie wykrzyczał tego w sposób tak, jakbyśmy powiedzieli, Jan Paweł II to potrafił. Ale on swoją postawą, ta rezygnacja, odejście ma nam na coś wskazywać. Jezus Chrystus, który w najważniejszych momentach zostawiał uczniów i mówi, słuchajcie, panowie, chłopaki, ale teraz wy musicie sobie coś przemyśleć. Odchodząc, ci uczniowie stoją w niebo, patrzą, nie wiedzą, co mają robić, przychodzi anioł, panowie, ale do roboty. I papież Benedykt, mam wrażenie, chce nam to powiedzieć, albo ja tak w tym kluczu to odczytuję, że my musimy powrócić do kościoła, który jest spotkaniem z Bogiem żywym, który nie jest kościołem, który spełnia jakieś rytualne, magiczne, cotygodniowe obrzędy, ale musi to być spotkanie. Tu jest rewolucyjna myśl.
Ale czy ma pan na uwadze, że za pontyfikatu papieża Franciszka nie dochodzimy do tego celu, że to jest jakaś różnica?
Papież Franciszek kontynuuje to i to widać, albo próbuje to kontynuować. Lumen Fidei, czyli pierwsza encyklika papieża Franciszka, była tak naprawdę napisana jeszcze przez papieża Benedykta. To zresztą w tym dokumencie czytamy. I tam wyraźnie we wstępie mówi się, że wiara rodzi się ze spotkania z Bogiem. To wiara nie na chrzcie, nie w rodzinie, ale ze spotkania. Jakby obaj papieże próbują o tym mówić, papież Franciszek inaczej stawia akcenty. Natomiast nawiązuje w sposób ciągły do tej idei. I ja tak odczytuję papieża Franciszka i bardzo jest mi ta myśl bliska. I wszystko to, co on robił, widzę w takiej trosce o to, że my naprawdę musimy powrócić do źródeł, zanim pójdziemy dalej. I to jest też odpowiedź na kryzys. Kościół katolicki jest Kościołem Jezusa Chrystusa, a nie Kościołem konklawę, papieży i tak dalej, tak dalej.
Krzysztof Bleszyn?
No, to jest, powiedzmy, sprawa o tyle skomplikowana w kwestii oceny pogrzebu Benedykta, w tym sensie, że mamy też do czynienia z pewną sytuacją taką bezprecedensową, tak, bo umarł papież senior, papież emeryt i trudno tutaj jakieś procedury pogrzebowe znaleźć, sformułować. Ale wracając może do myśli Benedykta, no to wydaje się, że on był intelektualistą, tak? Że oczywiście tu się można zgodzić z tym, że wiara jest, że pochodzi ze spotkania, z osobistego spotkania z Bogiem, ale to jest problem właśnie tego, w jaki sposób to się wyrazi, tak? Czy takim, w takim języku intelektualnym, teologicznym, czy też w takim języku, jak to potrafił Jan Paweł II wyrazić, takim trafiającym, powiedzmy, do każdego przeciętnego człowieka. I tutaj ja się obawiam, że ten wpływ Benedykta jest jednak siłą rzeczy mniejszy, bo on był autorem wielu głębokich teologicznych prac, książek, które formowały inteligencję katolicką, tak, intelektualistów katolickich, ale jednak takie przełożenie na praktykę liturgiczną, na praktykę właściwie kościoła katolickiego, to takiego przełożenia nie było za bardzo. Tak. Przynajmniej ja tutaj nie dostrzegam. A jak się mówi o kryzysie kościoła katolickiego, to właśnie z tego wynika,
ale spróbujmy się na chwilę tego wątku uczepić, który wywołał Jarosław Pucek. Czy to jest faktycznie tak, że Franciszek jest kontynuatorem myśli teologicznej Benedykta i pastoralnej Benedykta XVI? Weźmy sobie chociażby Summorum Pontificum i Traditionis Custode. Zwracam się do Michała Kłosowskiego. To jednak było zakwestionowanie zupełne tego, co rozwiązał. Chodzi tu o mszę w Starym Rycie Benedykt XVI. Także duch chociażby synodu o rodzinie, który trochę w innym kierunku szedł, niż jak o rodzinie myślał Benedykt XVI. Panie redaktorze, kontynuacja, czy jednak jakiś spór? Jak pan na to patrzy?
Powiedziałbym inaczej, panie redaktorze, dialog. I to jest w ogóle coś, do czego nie powinniśmy przywykać, bo nie może być dialogu dwóch żyjących papieży. To znaczy, te obrazki dwóch papieży, które się witają, żegnają, błogosławią, mam nadzieję, że do tego nie powinniśmy przyzwyczaić. Natomiast ja uważam, że tam był spór, oczywiście, że był spór, był dialog, ale była kontynuacja znaczenia tego, że w takim miesięczniku, który Benedykt XVI, Józef Ratzinger założył w latach 70. i 72. roku, komunie się nazywało, to były dokładnie, z Henri de Lubaciem tam pisał, między innymi, tam były dokładnie te same nawoływania do reformy Kościoła. To znaczy, wbrew temu, co się często sądzi o kardynale Ratzingerze, to był człowiek głębokiej reformy Kościoła. To był człowiek głębokiego odczytania Soboru Watykańskiego II. To był człowiek, który dał nam do tego narzędzia, dał nam do tego język. I to jest nieprawdopodobne. I w tym kontekście właśnie, w kontekście dostrzeżenia problemów Kościoła, no bo jak Leszek Kołakowski, Kościół jest zawsze w kryzysie, tylko zależy od nas to, co z tym kryzysem zrobimy. Chodzi bardziej o to, że Benedykt dostrzegł pewne problemy, które również Franciszek próbuje rozwiązać. Natomiast jeżeli czytamy dokumenty papieskie, ostatnio z siostrą Helen Alford, wybitną absolutnie profesor z Uniwersytetu Angelicum, o tym rozmawialiśmy, no to widać ciągłość, widać posługiwanie się językiem, pojęciami Ratzingera, odejście od tomizmu, które Ratzinger tak naprawdę w jakiś sposób w Kościele może nie rozpoczął, ale nadał mu moc.
No ale ludzie, panie redaktorze, od liturgii, trzymajmy się tego tematu. Ludzie chodzący na dawną mszę mówią, papież Franciszek nam odebrał dawną mszę, papież Franciszek zmienił jednak to zarządzenie. Tu Jarosław Pucek się już buntuje. Nie mam racji w tym, że ten spór jest, panie mecenasie?
Znaczy, bez dialogu, o tym mówi pan redaktor, no nie ma postępu. Znaczy, to zawsze jeden pontyfikat będzie w jakimś kontrapunkcie do poprzednika, czy będzie nawiązywał, czy nie, zawsze będziemy to
odczytywać. No to rewolucja czy ewolucja?
No nie, no panie redaktorze, ani jedno, ani drugie tak naprawdę. No, Kościół ma 2000 lat tradycji, w której jesteśmy wszyscy zakorzenieni i zawsze było tak, że trochę było w lewo, trochę w prawo, trochę do przodu, a może jeszcze czasami w podskokach. Tego tak bym nie odczytywał, tak? To znaczy w tym sensie, że pewna myśl jest kontynuowana. Przecież papież Franciszek, którego znowu też musimy brać pod uwagę, skąd pochodzi, tak samo jak szokiem dla Watykanu był papież Polak, dla nas trochę jest papież z Ameryki Południowej. On z zupełnie innymi wyzwaniami duszpasterskimi się spotyka w Ameryce Południowej. Tam była kwestia przecież teologii wyzwolenia, z którą jakoś trzeba było sobie poradzić, bo wyzwania, o której mówili przedstawiciele tego nurtu, cały czas były i są aktualne. W związku z czym raczej nie... Natomiast do czego zmierzam? Papież Franciszek w kwestiach doktrynalnych, takich najbardziej doktrynalnych, jest kontynuatorem, no bo nie może być inaczej. Jeżeli mówimy, czy pewnie będziemy się skupiać często na kwestii viri probati, czyli wyświęcanie tych sprawdzonych katechistów w Amazonii, czy też Amoris Laetitia, gdzie tam pobocznie próbuje się pewne wątki wprowadzić, no tak, ale to jest, ja bym powiedział, taka natura papieża Franciszka, który bardzo chce to miłosierdzie, o którym pięknie mówił.
I ominąć właśnie ten dialog, dając na przykład w przypisie rozwiązanie do Amoris Laetitia, prawda? No
dokładnie
gdzie ten dialog,
tak. Panie mecenasie? No nie, no właśnie, ale to jest ta próba wprowadzenia tych akcentów papieża Franciszka, takich właśnie jego. Natomiast to, że on to robi wbrew regułom i jakby utartym schematom, to ja się zgadzam. Natomiast tak jak papież Franciszek mówi o miłosierdziu, no to po prostu nic, tylko czerpać z tego, cieszyć się przyklasnąć. To jest cudowna nauka i ona nie jest w oderwaniu od tradycji Kościoła. Aczkolwiek zgadzam się, no papież Franciszek ma pewną awersję do tradycji takiej, bym powiedział, tej dawnej i to rzeczywiście, to wszystko wypadło niesmacznie. No ale Jan Paweł II, chociaż jest święty, też nie podejmował samych dobrych decyzji, więc tutaj po prostu bym tego aż tak nie napiętnował.
Szczególnie personalnych. Krzysztof Brzechczyn, przyjrzyjmy się trochę może kwestii politycznej. Jednak no, jest wyraźna różnica w czasie pontyfikatu papieża Franciszka, chociażby w odnowieniu tej złowrogiej watykańskiej Ostpolitik i tej rusofilii, którą wydawało się już, że Jan Paweł II i Benedykt XVI mieli jakąś wakcynę na to w Kościele, że to się jednak nie odtworzy. To się niestety odtworzyło. Ta różnica na poziomie już niedoktrynalnym, ja odetnijmy na chwilę te momenty teologiczne, ale na poziomie politycznym jednak jest ogromna. Podejście do Europy. No, mimo wszystko Benedykt XVI widzi w Europie kontynent nadziei. Papież z Argentyny nazywa ją bezpłodną babcią. No, tych przykładów można mnożyć w sumie wiele. Odejście? Kontynuacja w tej materii politycznej? Jak pan na to patrzy?
No, tutaj trzeba byłoby jednak ten polski punkt widzenia trochę zrelatywizować, dlatego że ten pogląd na wojnę na Ukrainie, no to jest, mówiąc szczerze, powszechny w Europie Zachodniej, tak? A na pewno we Włoszech, czy też w Francji, już nie mówiąc o Ameryce Południowej, to polskie społeczeństwo jest właściwie takim wyjątkiem, tak? No i jeszcze tutaj można uwzględnić państwa bałtyckie, które też jak Polska, no w taki sposób najbardziej zdecydowany popierają Ukrainę. Z powodów no, tej swojej przeszłości z tym krajem. A gdzie indziej to tak No jest różnie, no,
ale
tak?
W watykańskiej Ostpolitik za Jana Pawła II, kiedy te państwa postsowieckie otrzymywały swoją niepodległość, to dostały jednak poparcie Watykanu, no, i takie tak, poparcie ale jednoznaczne.
Myślę, panie redaktorze, jedna rzecz. Łatwiej być papieżem Kościoła katolickiego w czasach takiego dualizmu, gdzie mamy komunizm i tą drugą stronę, niż dzisiaj, kiedy ten kierunek wcale nie jest taki oczywisty. Także w tym sensie papież miał łatwiej, żeby się postawić po stronie antykomunistycznej części świata. Dzisiaj te podziały jak przebiegają? Jesteśmy w stanie je nakreślić? Żeby znaleźć podział, a tym samym kierunek, w którym papież powinien nawiązywać? Ja bym się tego nie podjął.
No, ja bym powiedział, że to jest inna osobowość Jana Pawła II, bo jest taki dowcip, że swego czasu się Jan Paweł II spotkał z Jimmy Carterem, no i ktoś powiedział, że spotkał się mąż stanu i moralista. Mężem stanu był Jan Paweł II, a moralistą Jimmy Carter. Tak więc tutaj to jest pewna kwestia osobowości, tak? I akurat Jan Paweł II potrafił zinterpretować znaki czasu.
Musimy ten wątek kończyć, a jeszcze chciałbym Michałowi Kłosowskiemu zadać takie ostatnie pytanie w tej serii. Co pana najbardziej uderzyło w pogrzebie, jak był pan na miejscu?
Ja pamiętam, kiedy była kanonizacja Oscara Romero i w kazaniu, które człowiekowi bardzo sobie bliskiemu papież Franciszek poświęcił, padło jedno zdanie o Oscarze Romero. Teraz podczas tego pogrzebu również jedno zdanie bezpośrednio o Benedykcie XVI, jako człowieku zakorzenionym w Bogu. Myślę, że to było absolutnie piękne i też takie podkreślające znaczenie Benedykta dla całego Kościoła i myślę, że niedługo doktorem Kościoła Benedykt zostanie. To taka zapowiedź tego była.
Mhm. Bardzo wam dziękuję, a państwa proszę, byście zostali z nami na trzecią część naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi rozmówcy Jarosław Pucek, Krzysztof Brzechczyn i Michał Kłosowski. W części trzeciej chciałbym wrócić do Ukrainy. Chciałbym was zapytać o perspektywy tego, co może się wydarzyć i politycznie na Ukrainie w kontekście Europy, świata i militarnie w kontekście wojny. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pani Baerbock, postawiła taką bardzo mocną tezę na Twitterze. No niestety to Twitter polityka staje się w chwili obecnej jednym z takich głównych źródeł do komentowania. Powiedziała, że nie o to chodzi, żeby mniej więcej, nie cytuję, teraz parafrazuję, nie o to chodzi, żeby za wszelką cenę wojnę zakończyć, bo wówczas wojna ta byłaby zakończona na warunkach Putina. Ją trzeba zakończyć w sposób sprawiedliwy, na takich warunkach, na których zwycięży Ukraina i ci, którzy chcą sprawiedliwego pokoju. Ale ta wypowiedź pokazuje też to, na co w drugiej części zwrócił uwagę profesor Krzysztof Brzechczyn, że spojrzenie na tą kwestię na Zachodzie jest zróżnicowane. Może tak, jesteście optymistami, pesymistami. Jak widzicie sytuację wojny na Ukrainie i przyszłość rozwiązania tego konfliktu, także w naszym kontekście? Rozpocznę od mecenasa Jarosława Pucka.
Ja staram się być realistą w tym podziale, który pan redaktor przedstawił. Tą trzecią, jednak ten trzeci kierunek bym wskazał. Śledzę kilka takich profili na Twitterze. To są osoby, które śledzą na bieżąco to, co się dzieje na froncie. I ja z przerażeniem to czytam, dlatego że to jest, przypomina mi już powoli wojnę pozycyjną podczas I wojny światowej, czyli odbijamy trzy budynki w danej miejscowości, potem je druga strona przejmuje. Giną setki, giną tysiące ludzi. I niestety wygląda na to, że ta wojna gdzieś się zatrzymała i będzie taką wojną pozycyjną. No chyba oczywiście, że coś się militarnie wydarzy, o czym jeszcze nie wiemy. Na ten moment, podkreślam, na tę wiedzę, którą możemy mieć, nie wygląda to dobrze. I to jest też chyba coś, o czym mówiliśmy od początku, że wojna wojną, okrucieństwo okrucieństwem, ale tak naprawdę musimy szukać rozwiązania politycznego i dyplomatycznego, a nie militarnego zakończenia tej wojny. sytuacja militarna będzie wpływać na pozycję negocjacyjną obu stron bez wątpienia. Natomiast wydaje się, że nie ma możliwości, aby ten konflikt rozstrzygnąć militarnie. Choćby dlatego, że Rosja nadal ma olbrzymie zasoby, których Ukraina nie ma mimo pomocy Zachodu i nie będzie miała. To jakby nie chcę wchodzić w szczegóły, też nie jestem wojskowym, nie mam tutaj na tyle wiedzy, ale czytam to, co specjaliści mówią. Jak długo można grać na morale, to znaczy rok, dwa, pięć. Nie wiem, czy mówię o rozwiązaniu dyplomatycznym w przyszłym roku. Tego proszę tak nie odczytywać.
No właśnie, bo chciałbym pana doprecyzować, co pan rozumie, że mówi pan, że jest pan realistą?
Czy, no, realistą jestem w tym sensie,
musimy że... Musimy się przygotowywać jednak na zgniły pokój. Czy to jest jedna z opcji? To, no, chce pan powiedzieć?
Niestety tak. Znaczy w jakiejś perspektywie tak. Znaczy mówię o tym, czy zgniły będzie, to nie wiem, ale muszą obie strony gdzieś usiąść do stołu. Ktoś gdzieś tą perspektywę musi wyznaczyć. Nie potrafię powiedzieć, czy to będzie w przyszłym roku, czy obie strony są gotowe. Tego nie wiem. Życzę Ukrainie jak najlepiej. Trzymam kciuki, niech przetrzepią tych Rusków, niech ich pogonią po samą Moskwę. Ale realnie patrząc na sprawę, to raczej się nie wydarzy. W związku z czym gdzieś musimy o tym myśleć. I chyba nie ma innej drogi. Jest tylko kwestia, jak szybko dojdziemy do tego wniosku, jak szybko uda się wypracować taką formułę, żeby tą wojnę, która jest okrucieństwem nieprawdopodobnym, która ponosi bardzo, znaczy Ukraina ponosi olbrzymi koszt. Tego nie da się opowiedzieć. My chyba tego nie rozumiemy do końca, siedząc tutaj w ciepłym studiu. Dlatego trzymam kciuki, żeby to się jak najszybciej skończyło. Oby na warunkach Ukrainy i oby Ukraina wygrała na tym jak najwięcej. Ale wydaje się, że jednak nie militarnie. No,
powiedziałbym, idąc jednak metaforą pana mecenasa, że może akurat w tym studiu i wielu studiach w Polsce rozumiemy, boję się, że w studiach kilkaset kilometrów na zachód mniej mogą rozumieć i jeszcze dalej na zachodzie. No właśnie, Michał Kłosowski, pan analizuje w swoim magazynie publiczną opinię, także zapraszając pisujących z różnych gazet zachodnich. Jak pan patrzy na sytuację, na perspektywy Ukrainy i obecną sytuację, jaka się będzie kształtować w kolejnym roku?
Przede wszystkim wydaje mi się, że nie doceniamy dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie doceniamy bardzo silnej woli Ukraińców. Po drugie, nie doceniamy woli Stanów Zjednoczonych, żeby złamać lądową potęgę Rosji, mówiąc językiem jednego z twitterowych ekspertów. Zmierzam do tego, że ja bym się nie dziwił, proszę państwa, gdybyśmy przyszły rok zakończyli z Krymem, z powrotem Krymu do Ukrainy i granicach Ukrainy przed 2014 rokiem. Dlaczego? Dlatego, że Rosja jest dzisiaj politycznie, mimo że militarnie i zasobowo oczywiście, ale politycznie i ekonomicznie pariasem. Rosja stała się narzędziem, przedmiotem między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, rozgrywki między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby taki scenariusz się zrealizował. Jednocześnie scenariusz ten zrealizować się może wyłącznie wtedy, kiedy na Kremlu przestanie urzędować Władimir Putin. W jaki sposób się to może wydarzyć? Bardzo prosto. W Paryżu w marcu 2023 roku zawiązuje się Komitet Wolnych Obywateli Rosji, którzy w maju i czerwcu organizują sprzeciw, wybory, bunt. Władimir Putin musi wylecieć do Wenezueli w związku z problemami zdrowotnymi i z tej Wenezueli już nie wraca, a na Kremlu rządzi nowa ekipa. Nie chcielibyśmy się, gdyby tak było, jednak to oczywiście political fiction. Natomiast widać w kręgach opinii publicznej zachodniej, to odnosząc się bezpośrednio do pana pytania, że bardzo, ale to bardzo zmieniło się podejście do Rosji. Niemcy są chyba dziś jedynym krajem Europy, które mówią, że z Rosją należy rozmawiać. Jeżeli Francja nawet przekazywać zaczyna lekkie czołgi Ukrainie, wyrzutnie Patriot na Ukrainie znajdować się będą już wkrótce, jeżeli już tam nie są. Włochy, Giorgi Meloni mówią, że należy odrusyfikować napływ paliw do Włoch, no to chyba widzimy, jak wiele się zmienia, nie tylko w opinii publicznej, ale też wśród elit.
Czyli tak optymistyczniej by pan to właśnie widział.
Bardzo
tak,
chciałbym, aby tak było, natomiast realistycznie obserwując opinię publiczną na Zachodzie, czytanie gazety włoskie i francuskie i angielskie, brytyjskie, widzę, że nikt już nie ma przynajmniej złudzeń co do tego, jakim projektem jest Rosja Władimira Putina. Projektem neoimperialnym, projektem, dla którego nie ma miejsca w Europie.
Zanim oddam głos Krzysztofowi Brzechczynowi, Jarosław Pucek jeszcze do tego wątku chciał coś dodać.
Bo to, co pan powiedział, redaktor, to o czym ja mówiłem, wbrew pozorom nie stoi w sprzeczności. To znaczy, prawdą jest, że Rosja jest już państwem upadłym na Zachodzie i bardzo dobrze, że tak się stało, że jeżeli tym kosztem wojny jest otwarcie oczu na Zachodzie, na tym, czym naprawdę jest Rosja, to już jest zwycięstwo nasze i Ukrainy. Natomiast mówię o rozwiązaniu już takim czysto formalnym. Znaczy, musimy mieć świadomość, że militarnie Ukraina raczej tej wojny nie wygra. I tu jestem sceptyczny, bo ta pomoc, o której mówimy, to jest pomoc nad dominacją nieba i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co się dzieje na froncie, to jest wojna pozycyjna, gdzie brygady zmechanizowane między sobą walczą i ginie po kilka tysięcy prawdopodobnie ludzi dziennie. I to jest olbrzymia tragedia, którą życzmy sobie, żeby zakończyła się jak najszybciej. Bo Rosja tą wojnę już przegrała. Znaczy, Rosja już niczego nie odrobi. Im dłużej będzie trwała, to wcale nie jestem powiedziany, że to będzie takie pozytywne dla świata, dlatego że ja stoję na stanowisku, że doprowadzenie do chaosu w Rosji wcale nie jest w naszym interesie.
Krzysztof Brzechczyn, faktycznie Rosja tą wojnę przegrała. Zgodzi się pan z tą hipotezą?
No, chyba Rosja raczej o tym nie wie, bo jeżeli przegrała. Ja bym powiedział, że tu wchodzą w grę takie trzy czynniki. Raz to jest wola i determinacja Ukrainy do obrony swojej niepodległości i to jest taki czynnik niezmienny, bym powiedział. Potem druga kwestia to jest, czy drugi czynnik to jest wola Zachodu do pomagania Ukrainie. No i tu są pewne jednak wahnięcia, pewne różnice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Europą Zachodnią, a Francją i Niemcami. I trzeci czynnik, to jest właśnie Rosja, tak? I tutaj właściwie o tym my nic nie wiemy. Nie wiemy, jaki jest stan zdrowia Putina, jak wyglądają, powiedzmy, te relacje w aparacie władzy, w elitach władzy, no i jaka jest reakcja też społeczeństwa rosyjskiego. I tu można powiedzieć, że jeżeli nie będzie jakichś protestów, tak, w społeczeństwie rosyjskim, jeżeli tam nie dojdzie do kryzysu...
Wy naprawdę wierzycie w protesty, że tam jest możliwe, że będzie jakiś protest, że on nie zostanie przez bezpiekę?
Jeżeli nie dojdzie, bo takie, powiedzmy, oczekiwania niektórzy, powiedzmy, wypowiadają, jeżeli ta elita władzy będzie nadal zjednoczona, to Rosja sobie będzie tą wojnę prowadzić, tak? I ta perspektywa nie jest, ja bym powiedział, dobra, tak? Bo tutaj jest mowa oczywiście o zgniłym pokoju. Ten pokój może być bardziej zgniły albo mniej zgniły, tak? I tutaj jest pytanie, kto więcej traci na tym. No i to jest taka kwestia, powiedzmy, to jest specyfiki społeczeństwa rosyjskiego, że tamte oczekiwania wobec władz, oczekiwania dotyczące poziomu życia, nie są zbyt wielkie. No i to społeczeństwo może sobie tak trwać i przecież w wojnie, w konflikcie i w historii zdarzały się takie przypadki, że jakieś imperium, które było na niższym poziomie technologicznym, podbijało imperia czy społeczeństwa, które były na wyższym poziomie, typu barbarzyńcy i najazd Rzymu. Tak więc tutaj
panowie, będziemy zbliżali się do końca naszego magazynu. Do sprawy ukraińskiej to już się staje takim niestety serialem w naszych dyskusjach. Mówię niestety z tego względu, że chcielibyśmy, aby ten temat jak najszybciej jednak się rozstrzygnął na korzyść Ukrainy i wolnego świata. No ale moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie? Michał Kłosowski.
Wiara Benedykta, Tracy Rowland. Świetna książka, która pokazuje, o czym tak naprawdę pisał Benedykt XVI Józef Ratzinger. I myślę, że na te dni i teraz, po pogrzebie, po wszystkich uroczystościach, niedzielny wieczór, to jest naprawdę bardzo dobra pozycja.
Jest zapowiadany, panie redaktorze, jakaś nowa książka watykańska ze wstępem papieża, Bóg jest nowy, zdaje się tytuł taki. Słyszał pan coś o tym?
Tak, słyszałem też o tym, że arcybiskup Georg Gendwein zamierza kilka rzeczy wydać.
Pamiętniki, zdaje się.
Tak, i niestety mam wrażenie, że mamy powtórkę z rozrywki, bądź rozgrywki, którą mieliśmy po śmierci papieża Jana Pawła II, ale poczekajmy, co to będzie, bo to na pewno też będzie ciekawa lektura.
Krzysztof Brzechczyn, pana polecenie?
No, jest bardziej lekkie. Ja byłem ostatnio na filmie Avatar, część trzecia.
I jak?
Podobał mi się, tak.
Kocham ten film.
No, bardzo dobry, spokojna narracja, jakby akcentowanie czy podkreślanie wartości rodzinnych, przywiązanie do terytorium, do miejsca urodzenia, tak więc warto iść z rodziną na ten film i obejrzeć.
A pan mecenas, co poleci naszym słuchaczom?
Ja ze względu na śmierć papieża wróciłem do lektury Jezusa z Nazaretu, papieża Benedykta.
Trylogii.
Trzytomowej takiej trylogii. Monumentalne dzieło, wyjątkowe dzieło, które można smakować, czytać. No naprawdę coś absolutnie wyjątkowego. Także wracam do tego dzieła właśnie.
Bardzo wam dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Dobranoc.
Mecenas Jarosław Płucek. Dziękuję.
Dziękuję państwu. Kłaniam się.
I redaktor Michał Kłosowski z Rzymu. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, dobrej nocy.
Ja się państwu kłaniam, życząc również dobrej nocy i dobrego nadchodzącego tygodnia. Dobranoc i do usłyszenia w przyszłą niedzielę. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.